Marcelina Szumer-Brysz niedawno wydała swoją drugą książkę Izmir, miasto Giaurów. No to może teraz turystycznie, choć pewnie historycznie trochę też. Co atrakcyjnego można zobaczyć w Izmirze, Marcelina?
W Izmirze można zobaczyć całą masę atrakcyjnych rzeczy. Ja się zawsze ekscytuję, kiedy o tym mówię. Natomiast problem z Izmirem jest jeden. O ile na przykład w Stambule wiele wartych właśnie zobaczenia, odwiedzenia jakichś historycznych, ciekawych miejsc turystycznych mieści się w jednym miejscu, tak jak Hagia Sofia i Błękitny Meczet stoją dokładnie naprzeciwko siebie. Zaraz obok, po prawej są fantastyczne cysterny, które zaopatrywały całe miasto w wodę i tak dalej. Te wszystkie rzeczy są tak jakby w zasięgu ręki. O tyle w Izmirze trzeba się sporo nachodzić i mocno poszukać, żeby te interesujące miejsca odnaleźć. Na przykład w Izmirze albo szukając ich i odnajdując, można przeżyć bolesne rozczarowanie, tak jak mi się zdarzyło i pisałam o tym z Doliną Homera, Homeros Vadisi, która to Dolina Homera. Homer, znaczy oczywiście różne miasta roszczą sobie, że tak powiem, prawo do nazywania się miastem Homera, ale rzeczywiście przypuszcza się, że i są mocne dowody na to, że Izmir był tym miejscem, z którego poeta czy wieszcz pochodził. No i między innymi w Izmirze, ja wiedziałam o tym, bo są stosowne tabliczki prowadzące, informujące, że jest takie miejsce jak Homeros Vadisi, czyli Dolina Homera. Ja byłam przekonana, że to jest rzeczywiście jakaś dolina, w której ten Homer żył, mieszkał, tworzył, nie wiem, cokolwiek, że tam właśnie może się mieści jakieś muzeum i tak dalej. Po czym, kiedy odbyłam tę drogę po pagórkach nieco za Izmir, okazało się, że tam są po prostu trzy betonowe sadzawki, kilka drewnianych stolików do robienia na takich, że Turcy uwielbiają pikniki wszelkiej maści, nazywają je mangal, i właśnie takie stoliki drewniane, żeby sobie móc usiąść przy nich i to, co się na własnym tym mangal grillu przyrządzi, zjeść. No i zasadniczo na tym się kończy cała atrakcyjność Homeros Vadisi. Można tam sobie jeszcze pochodzić, popatrzeć, bo jakieś rozmaite gatunki zwierząt, jaszczurek, ptaków i tak dalej. No i tyle ma to wspólnego z Homerem, więc tutaj bolesne rozczarowanie. Trochę więcej można zobaczyć w bardzo ciekawym muzeum archeologicznym, jakichś artefaktów związanych z Homerem, jakieś monety, takie rzeczy. Izmir się tym Homerem za bardzo nie chwali, nad czym ja ubolewam. No ale dobrze, tyle o Homerze, natomiast wydaje mi się, że każdy, kto do Izmiru albo w okolice Izmiru się wybiera, no musi się udać do Efezu. To nie jest, mówi się pod Izmirem, ale to jest niemal 90 kilometrów od Izmiru, tyle tylko, że w obrębie prowincji. Arcyciekawe miejsce, w fantastycznym stanie zachowane i przygotowane do właśnie zwiedzania. Bilety w tej chwili, o ile dobrze pamiętam, są kosmicznie drogie, niestety, ale naprawdę warto. Co więcej, warto zapłacić jeszcze wewnątrz i zwiedzić, dodatkowy bilet kupuje się w środku, żeby wejść do czegoś, co się nazywa domy bogaczy mniej więcej, bo to są po prostu domy dawnych mieszkańców, zachowane w stanie po prostu fenomenalnym, z mozaikami podłogowymi, kolorowymi, z polichromiami, z malowidłami naściennymi. No to jest po prostu coś niebywałego, niesamowitego. Tuż obok Efezu, na wzgórzu, więcej o tym jest w mojej pierwszej książce, ale o tym też chcę wspomnieć, mieści się Meriemana Evi, czyli Dom Maryi. Wierzy się, że Maryja, no oczywiście legend o tym, gdzie spędziła ostatnie lata życia, jest cała masa, no ale jedna z nich mówi między innymi o tym, że właśnie tam, że właśnie na wzgórzu w domu, na wzgórzu Słowików, w niewielkim domku, który zresztą odbudowano, ponoć Maryja sprowadzona przez świętego Jana, o ile się nie mylę, do Efezu, tam spędziła ostatnie lata życia. I co ciekawe, jest to miejsce, do którego pielgrzymują nie tylko chrześcijanie, chociaż chyba jest ich większość, ale również muzułmanie. Na pasterkach, które się tam odbywają, również goszczą, że tak powiem, lokalni muzułmanie, zaproszeni przez swoich chrześcijańskich przyjaciół i tak dalej. I to też pokazuje, że te religie tak naprawdę nie są, znaczy religie są różne, ale w całej Turcji, nie tylko w Izmirze, żyją wyznawcy różnych religii i najczęściej są świetnymi, dobrymi przyjaciółmi chrześcijanie muzułmanów i muzułmanie chrześcijan i tak dalej. I to prowadzi mnie do kolejnego wątku, jeszcze jednego miejsca, które koniecznie trzeba zobaczyć w Izmirze. Ono się mieści na jednym z najstarszych bazarów, czyli na Kemer Altı. To jest jeden z najstarszych bazarów w ogóle na świecie, więc warto też go zobaczyć. To jest cały labirynt. Ja się śmiałam, to z książki zniknęło, bo się nie podobało redaktorom, ale ja sobie ten bazar Kemer Altı nazwałam całym labiryntem ulic pokątnych z Harry'ego Pottera, dlatego że rzeczywiście no, po prostu jest to miejsce, gdzie można kupić wszystko, od ziół po ubrania, buty, złoto, jakieś artykuły domowe, no po prostu wszystko tam jest i o ile w Izmirze też powstało wiele centrów handlowych, takich po prostu tradycyjnych centrów, galerii handlowych, jak i u nas, o tyle większość zakupów wciąż odbywa się po prostu na Kemer Altı, czy właśnie na tym bazarze, ale oprócz, sam bazar jest ciekawy do zobaczenia, więc polecam i zakupy na nim, i chociaż coraz trudniej się targować z Turkami, to nie wiem z czego wynika, ale pewnie też z jakiejś gospodarczej zapaści i kryzysu nikt nie ma ochoty schodzić z cen, więc z tym tradycyjnym targowaniem się na tureckich bazarach bywa różnie. Natomiast na bazarze Kemer Altı mieści się coś po prostu niesamowitego. Jest to skupisko synagog, z których najstarsza pochodzi z XVI wieku. One w tej chwili, o ile przez całe lata niszczały, ponieważ należały do państwa, a państwo się nimi po prostu nie interesowało. Natomiast mniejszość żydowska w Izmirze, bo trzeba wiedzieć, że w całej Turcji żyją również Żydzi do tej pory, potomkowie Żydów sefardyjskich, którzy uciekali do Turcji z po tym, jak zostali przepędzeni z Hiszpanii i Portugalii. No ich potomkowie do tej pory w Izmirze żyją i przez lata po prostu korzystali z jednej synagogi, która była w dobrym stanie, a tamte stare, naprawdę pamiętające dawne czasy synagogi niszczały. One niedawno wróciły z powrotem w ręce stowarzyszenia żydowskiego, dzięki czemu można je było odnowić i te prace renowacyjne do tej pory trwają. Drugim miejscem na świecie, gdzie znajduje się takie skupisko synagog w jednym miejscu i tak różnych, jest tylko w Jerozolimie. Więc Izmir jest pod tym względem wyjątkiem. Te synagogi są naprawdę wyjątkowe, bo można w nich podziwiać też to, jak przenikała się sztuka żydowska ze sztuką osmańską, więc mamy żydowskie synagogi z osmańskimi dekoracjami. No to jest po prostu coś naprawdę, naprawdę niebywałego. Zresztą właśnie w tej chwili, jeśli ktoś z Państwa jest albo wybiera się do Izmiru, to ma jeszcze szansę załapać się na festiwal kultury sefardyjskiej, Żydów sefardyjskich. To też jest duże wydarzenie w mieście. Ja niestety, mi się niestety nie udało w nim uczestniczyć, ale mam nadzieję, że to nic straconego. I mogłabym tak jeszcze bardzo długo wymieniać, natomiast ciekawostką dla turystów, mogą być zdziwieni Państwo, którzy się wybierają do miasta, że w Izmirze nie ma plaży. Znaczy w Izmirze, samym mieście nie można się nigdzie wykąpać, bo Zatoka Izmirska jest po prostu tak zanieczyszczona, że wszelkie kąpieliska, które tam były jeszcze w latach 70. chyba, zostały dawno temu zamknięte. Oczywiście kolejne władze miasta zapowiadają, że utworzą kąpieliska, oczyszczą zatokę, no ale do tego jeszcze długa droga, także najbliżej można się wykąpać chyba w Alia, w której ja też mieszkałam, w mieście, w którym znajduje się około 60 kilometrów od Izmiru, ale bardzo wygodnie się tam dostać pociągiem. Właśnie urządzono przepiękną, nową plażę ze wszystkimi udogodnieniami. Jeśli ktoś nie ma ochoty się akurat pluskać w morskich falach, no to tam na miejscu jest też basen zewnętrzny, więc rzeczywiście warto się tam udać, a jeśli nie, no to tak jakby w drugą stronę do Czeszme, które już jest trochę bardziej znane polskim turystom, myślę, dlatego że tam no, polscy turoperatorzy turystów wysyłali, z tego co pamiętam, więc do tego Czeszme albo do Kusia Dasy, można się wybrać, no i tam zażywać kąpieli, słońca, hotelowego życia, ale nie tylko, jak to, co kto lubi, bo ja nigdy nie potępiam, sama też jeżdżę na hotelowe wakacje, teraz kiedy już mi się nie chce samej wszystkiego organizować, no to chętnie się też na takie wakacje wybieram, myślę, że one też mogą być bardzo, bardzo, że tak powiem, wartościowe, jeśli jakoś oprócz tego przebywania w hotelu, nad hotelowym basenem mamy ochotę coś pozwiedzać, no to możemy to robić i na własną rękę w Turcji, bez żadnych obaw, to chcę podkreślić, bo wielu ludzi mnie pyta, czy w Turcji jest bezpiecznie, więc tak, w Turcji naprawdę jest bezpiecznie, znaczy nie polecam specjalnie regionów, chociaż sama się wybieram już w marcu na wschód Turcji, no ale to jest tak naprawdę już zupełnie inny świat, ale właśnie te rejony Stambułu, Izmiru, wielkich miast, tam naprawdę można spokojnie, bez najmniejszych obaw zwiedzać, przebywać. Turcy są bardzo serdecznymi ludźmi, bardzo gościnnymi. Ta wschodnia gościnność, znaczy proszę mnie nie ukamienować za to, co powiem, ale tradycyjna polska gościnność, no to po prostu dopiętnie dorasta tureckiej gościnności, więc oni zawsze, nawet nie znając języka czy angielskiego, czy przecież polskiego, będą chcieli nieba uchylić turystom.
Chociaż wchodzę ci w słowo, bo jeden z twoich bohaterów skarżył się w reportażu, że to już nie ta gościnność, co kiedyś, a młodzi ludzie, to młode pokolenie, to już nawet nie rozumie takiego tureckiego zwrotu, żeby przyjść do kogoś bez zaproszenia.
Czapkapy, czyli przyjść po prostu, przechodzić
i wpaść do kogoś.
I wpaść. Natomiast to nie do końca prawda. Myślę, że on akurat trochę narzekał, tak jak to często starsi ludzie mają w zwyczaju ponarzekać. Natomiast też akurat osoba, o której mówisz, pan Sajfettin, czy wujek Sajfettin, bo prosił, żebym tak go nazywała. W Turcji to też jest normalne, że zwrotów ciociu, wujku, bracie, siostro używa się w odniesieniu nie tylko do najbliższej rodziny, ale w odniesieniu po prostu do napotykanych ludzi. Więc proszę się nie zdziwić, że o ile Abla czy Abi, to Abla to siostra starsza, Abi to starszy brat, no i że nasi tureccy znajomi będą do wszystkich mówić Abi, Abla i tak dalej. To nie są i bracia i siostry, tylko po prostu przyjaciele, których tak tytułują, pokazując szacunek. Więc to nie jest do końca tak. Starsi ludzie mają tendencję do narzekania i twierdzenia, że za ich czasów było lepiej. Ja się spotkałam z przejawami tej gościnności również u młodych ludzi, u tego młodego pokolenia, które jednak no, rzeczywiście jest znacznie bardziej, nie powiedziałabym może zeuropeizowane, co w momencie, w którym no, mając telefony komórkowe z internetem mamy dostęp do wszystkiego, co się dzieje na całym świecie, no to wiadomo, że te trendy, kultura jakoś się przenika, pewne rzeczy zanikają, inne się pojawiają, więc tak to jest. Natomiast trochę może nieuczciwie powiedziałam o wschodzie, że tam jest nie do końca bezpiecznie. Miałam raczej na myśli to, że przy terenach granicznych z Syrią, gdzie jednak ciągle toczą się walki, no może nie być, możemy się nie czuć aż tak komfortowo w takim sensie, że no tam na wjeździe i wyjeździe z miasta są posterunki policji czy jakiejś żandarmerii wojskowej, tam możemy mieć wielokrotnie sprawdzane dokumenty i tak dalej, natomiast na pewno również tam spotkamy się z gościnnością i to olbrzymią, bo akurat jeśli chodzi o to, no to wschód tutaj ponoć nie ma sobie równych. Ja nie wiem, bo jeszcze nie byłam, dowiem się w marcu, chętnie opowiem, jak wrócę. Natomiast właśnie z tego, co słyszałam i z tego, co wiem, to właśnie tam tej gościnności możemy pełen wachlarz poznać.